to pytania do wymóg przeprowadzić już kto inny. Ale widocznie prokolejarz wychodzi z założenia, że jak sobie nagadałeś, to sobie teraz wyprostuj, nie? Mamy pytanie. Jak ludzko znajdująca się pod nowym przymierzem korzysta z krwi pośrednika, tak? Jak ludzkość znajdująca się pod nowym przymierzem korzysta z krwi pośrednika? No, kto mi pomoże? Na ochotnika na razie. Proszę bardzo.
Z tego co z badań pamiętam, bo to nie jest moja myśl, ale staram się słuchać, jak się takie rzeczy bada. To zawsze jest mówione, że pośrednikiem tego nowego przymierza dla ludzkości w tysiącleciu jest Chrystus. Jak wiemy, jest to głowa i ciało. I możemy powiedzieć, że wartość życia, które Pana, cierpień, które ponosił w czasie swojej misji oraz naśladowców, czyli Kościoła, te wartości mają być przykładane za grzechy świata, jakie będą się zdarzały ludziom, którzy staną w grobu z tym samym charakterem, z jakim do grobu poszli. Żeby te rzeczy można było załagodzić, musi być jakiś antidotum. Tym jest ta krew. Z tego, jak pamiętam, to tak, taka myśl jest przynajmniej w naszym Boże przyjęta i tak.
Odpowiadaj za siebie, za siebie.
Tak pamiętam. Może nie dokładnie. Słucham.
Czyli no, my tu związani jesteśmy z krwią. To by to nie był tym pośrednikiem, to za ludzkość musi korzystać z krwi, niestety. Bo dlaczego? Święty apostoł Paweł w liście do Żydów, 9 rozdział, tam wspomina, że nie ma innej drogi oczyszczenia tylko przez krew. Więc myślę, stąd pytanie. Jeśli ludzkość jest zmazana grzechem, grzechem pierworodnym, a nie tylko grzechem jest zmazana, ale jest zmazana nieprawością. A nieprawość nie pochodzi od Pana Boga. Bóg człowieka ukarał czym? Śmiercią, prawda? Ale jaką śmiercią? Wieczne, ale jak? Są różne śmierci. Jeden się powiesi, drugi się utopi, trzeci umrze na zawał. Czwarty zginie w bójce, porozcinają mu głowę. Inny wypadku. Więc Bóg ukarał człowieka śmiercią. Normalną śmiercią. Czyli tak. Odłączenie dwóch elementów, z których Bóg stworzył człowieka. Ciało stworzone zostało z prochu ziemi i w to ciało tchnął Bóg co? Dech życia. I teraz, gdy następuje śmierć, rozłączają się te dwa elementy. Wyrokiem Pana Boga było, że ciało wraca się gdzie? Do prochu ziemi, a dech, duch, prawo do życia wraca się do Boga. Kaznodzieja Salomon tak pisze, 12 rozdział, 7 werset. I teraz ten człowiek skazany tym grzechem, to jeszcze teraz nabywa różnych rzeczy, nieprawości. I co to są nieprawości? To są też grzechy, które sprowadzają śmierć. Bójki, krematorium, to co robił Stalin, Hitler i inni przywódcy, to są wszystko ludzkie nieprawości, które są wynikiem
degradacji.
I coraz to, co człowiek potrafi wymyśleć, dla drugiego człowieka, to szatan tego nie potrafi. To człowiek wymyśla różne nieprawości. I teraz te nieprawości mają być zdjęte. Grzechy, nieprawości, niedoskonałość ma być zdjęta z człowieka. I stąd pytanie, jeśli ma być oczyszczenie, to tylko przez krew. W jaki sposób ludzkość w przyszłości będzie korzystać z krwi pośrednika? No proszę. Greszek, pomóż nam.
Mogę posłuchać.
No wiesz, trzeba coś z siebie dać. Będziesz tylko słuchał, to ci się wszystko zgodzi. Paweł, ty uciekasz?
Moment.
Wrócisz, tak? No to z odpowiedzią lecę. No proszę, kto by chciał? Proszę.
Ja tak myślę, że to by należało, to pytanie trudne jest, rozgraniczyć krew pośredniką naszego Pana Bogu, a krew pośrednika, bo chodzi o wyrażenie pośredniego to słowo, to mamy na myśli głowę i ciało Chrystusa pomazanego. I teraz, jeśli w tej krwi uczestniczy Kościół, to z kolei jej zastosowanie i korzyści będą trochę inne, może tak nie całkowicie, ale należałoby rozgraniczyć z korzyściami wynikającymi z okupu. I teraz, jeśli chodzi może o okup, to gwarantuje ludzkości wzbudzenie z grobu i warunki restytucyjne. Wylanie Ducha Świętego, przypisanie, znaczy zastosowanie okupu, czyli jakby dostąpienie przez człowieka usprawiedliwienia, że będzie mógł na tych warunkach dochodzić do doskonałości. Ale teraz krew pośrednika, jeśli uczestniczy w tej krwi, czyli ofierze za grzech, Kościół i uczestniczył też Chrystus Pan, bo był i okupem, i ofiarą za grzech, to tak jak święty apostoł Paweł mówi, że mamy obłok świadków i jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, a mamy tu obłok świadków Starego Testamentu, proroków, patriarchów. Są dla nas przykładem, wzorem, inspiracją do naśladowania i wiary. Tak, myślę, że i Kościół, bo krew to życie. Życie Kościoła, a szczególnie głowy Kościoła, będzie dla całej ludzkości takim żywym przykładem wypełniania woli Bożej. Będzie taką inspiracją ku czynieniu dobrych uczynków, ku wyrzekaniu się własnego ja, ku zdobywaniu, ku walce o życie wieczne. Pośrednik jako kogoś. Człowiek grzeszny, a taką będzie ludzkość, gdy będzie zgodzona z grobu, nie ma przystępu do Pana Boga. I z grzesznikiem Pan Bóg się nie liczy. Ale właśnie to życie przelane przez Kościół, oddane przez Jego głowę, to będzie sprawiać, że tak jak już wspomniałam, że ta ludzkość będzie Boża sprawiedliwość będzie zaspokojona i Pan Bóg dzięki właśnie temu pośrednikowi będzie z tą ludzkością mógł się liczyć. Będzie mógł błogosławić ludzkości, zsyłać swoje błogosławieństwa, łaski zbawienne, aby człowiek odzyskał to, co praojciec Adam i Ewa utracili, czyli prawa doskonałego człowieka. Stracił Adam królewskość, bo był królem, na ziemi była ziemia mu poddana i wszystko stworzenie, i to ma ludzkość uzyskać, ma dojść do synostwa. I myślę, że to będzie rola pośrednika. Wyjdzie z synu z Jerozolimy, kiedy to prawo będzie przekazywane książętom przez właśnie pośrednika z nieba, przez te klasy duchowe. I w jaki sposób, nie możemy tego konkretnie określić, bo po części będą zniewamy, że będzie ta duchowa sfera Kościół, również i wielki grom na usługach ludzkości, będą wspomagać, będą dodawać otuchy, siły, będą wpływać, tak jak Duch Boży wpływa na to powołanie dziecka. To na tyle na razie.
Dziękuję. To tak dużo. Kto jeszcze?
To jest trudne pytanie, bo ukierunkowałeś to trochę pytanie, znaczy Józek, ukierunkowałeś na...
No, wybieram sugestie, bo to się to postawi.
Na pewnego, na nieprawości, czyli na grzechy, które pośrednio są z przestępstwa adamowego, czyli że człowiek chce coś więcej dodać do tego, no po to, co wspomniane było, że za grzech to była śmierć. Ale umysł, człowiek stał się tak zdegradowany, że od siebie coś robi. To ja bym taki dość często taki przykład mówię, że ktoś idzie na wojnę, no praktycznie idzie po to, aby zabijać. Ale jak będzie tą ofiarę swoje, zanim zabije, męczył, znęcał się nad nią, to już nie jest po prostu z przestępstwa adamowego, tylko dokłada jeszcze coś od siebie, coś więcej, co dość często mówimy, że jest na gorliwy. Aczkolwiek to jest wszystko z przestępstwa, z grzechu adamowego. Tylko że sprawa tutaj, jak ludzkość, no tutaj ukierunkowałeś, znajdująca się pod nowym przymierzem, będzie korzystać, krew jest potrzebna, bo bez odpuszczenia nie ma, bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechu. Ja bardziej tutaj patrzę jeszcze przez cienie przybytku, bo przez tego drugiego kozła, gdzie nieprawości ludu zostały włożone na niego i wyprowadzone. Dziękuję.
Dziękuję. O, to już raczej głęboko poszło. Chciałby ktoś jeszcze z was? Jak sobie to wyobrażacie? Jak w waszych umysłach to się pojawi? No mówiliśmy półtorej godziny około tego tematu. I teraz jak? Może nie rozumiemy tego pytania. Proszę.
Jak ja sobie to wyobrażam, to no, trudno mi powiedzieć, jak autor wyrozumiewa to nowe przymierze, prawda? Ale ja odpowiem w ten sposób na to pytanie, że krew sprawia to, że krew pośrednika sprawia to, że ta ludzkość w ogóle może być pod tym nowym przymierzem i może z niego korzystać. I może się pod tym przymierzem naprawić. W ten sposób ja to rozumiem.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? To z tego wynika, kochani, to co Krzysiu teraz powiedział. Mamy tą świadomość, bo o tym mówiliśmy i to jest pokazane i w Biblii, i na tym planie. Chcę posłużyć takim przykładem, literalnym przykładem. bo tu się rozchodzi o krew. Ta krew musiała od kogoś pochodzić. Myśmy powiedzieli, że ona pochodzi od kogo? Od Pana Jezusa. Ale włączamy to i Kościół. Żebyście nie zrozumieli tego, że krew Kościoła jest Panu Bogu potrzebna do zbawienia, to taki przykład. Żeby do tego miejsca tutaj, do tego pokoju dopłynęła krew Jezusa Chrystusa, to musi być pełne źródło. Tak jak woda płynie. Jest hydrofornia, są rury i tymi rurami przepływa woda w odpowiednie miejsce. Tak samo jest centralna, najważniejsza, stuprocentowa krew Jezusa Chrystusa i to jest ta hydrofornia, która jest najważniejsza i ona pompuje tą krew. Ale przez co? Przez rury. Tymi rurami kto jest? Są wszyscy ci, którzy znajdują się pod przymierzem ofiary. Nowe stworzenie. Ta krew przechodzi, dlatego Pan Jezus zaprosił. Bierzcie, pijcie. To jest krew moja, która jest na oczyszczenie grzechu. Najpierw waszych, a w przyszłości na oczyszczenie całej ludzkości. I ta krew ma przepłynąć w odpowiednie miejsce. W jakie miejsce? Do momentu, gdy przyjdzie czas na założenie Królestwa Chrystusowego. Chrystusowe Królestwo zaczyna się od czasu wprowadzenia w życie nowego przymierza. I teraz ludzkość ma nowe przymierze, ma wszystko to, co jest potrzebne i ona musi przyjmować. I stąd pytanie, w jaki sposób ludzkość będzie przyjmować krew pośrednika? Bo tym pośrednikiem jest kto? Jest hydrofornia i są te rury, które do tego miejsca doprowadzają. Krew. Czyli jest Chrystus i Kościół. Czy te rury mają jakąś wartość w tej krwi? Ta krew już tam z tego hydroforu idzie stuprocentowa, prawda? Nic dołożyć, nic ująć. Jesteśmy tylko przekaźnikami. Czego przekaźnikami? Przekaźnikami, żeby ludzkość skorzystała. I Pan Jezus to w 6 rozdziale Ewangelii ja napisał. Gdy tłumaczył Żydom, w jaki sposób mają pić krew i jeść krew, to powiedział, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, który mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił Pan Jezus w synagogach. Do kogo mówił? Do Żydów. I teraz w jaki sposób ludzkość będzie przyjmować tą krew? Ale jeden sposób, pierwszy sposób to jest to. Uznanie Jezusa Chrystusa za Odkupiciela, za najwyższego kapłana i uznanie Jego Kościoła. Czy to było gdzieś pokazane? Brat tutaj wspomniał Dzień Pojednania. Zauważcie, w Dniu Pojednania była składana ofiara. A gdy ofiara się skończyła, od razu wypłynęło błogosławieństwo? Ofiara z serca była złożona. I co, kapłan błogosławił? Nie. Więc była druga ofiara. Z kozła, to są właśnie te rury, co ta krew przepływała. I ta druga ofiara była za kogo? Za grzech ludu. Cielec był za grzech czyj? Za czyj grzech był?
Za domu kapłańskiego.
Za kapłanu. Za dom kapłański.
Za się i za dom.
A ofiara kozła pańskiego była za grzech
ludu.
To były dwie ofiary dnia pojednania, ale było jeszcze trzecie zwierzę, drugi kozioł, który występował w dniu pojednania, ale nie był ofiarą. Był ofiarą, ale nie był ofiarą za grzech. Bo, nie, bo co zrobiono z nim? Włożono na niego
nieprawości.
Rozumiemy, kochani? Więc w jaki sposób ludzkość będzie przyjmować krew pośrednika? Musi uznać najsampierz Królestwo Niebieskie, Jezusa Chrystusa i tą klasę, która jest włączona w Chrystusa. A było to pokazane w czym? Gdy te ofiary dobiegły do końca, to były składane ofiary jakie?
Całopalne,
śniedna, spokojna, ofiara z pokarmu. Co one przedstawiały? One przedstawiały przyjęcie tych poprzednich ofiar, przyjęcie tych ślubów, przyjęcie tego chleba. Żeby zamknąć to w dwóch słowach, w jaki sposób ludzkość będzie przyjmować krew pośrednika? Będzie przyjmować jego ciało i będzie przyjmować jego krew. Ludzkość będzie potrzebowała zasług doskonałego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, bo będzie wracać do czego? Do doskonałości. Ludzkość będzie potrzebowała zasług Jezusa Chrystusa pokazanych we krwi, bo będzie potrzebowała usprawiedliwienia, anulowania grzechu pierwotnego i jeszcze będzie potrzebowała jednego. Kozioł ten wypuszczalny, były na niego włożone nieprawości. Ma to jakieś znaczenie? On nie był ofiarą za grzech, ale wyniósł izraelskie nieprawości. Czyli klasa duchowa wielkiej kompanii będzie też miała coś do czynienia, co będzie jako klasa duchowa będzie dbać o to, aby te nieprawości zanikały, były wyniszczane. Więc nie wiem, czyście to zrozumieli, ale przez nie ma przyjęcia, nie ma życia bez przyjęcia zasług Chrystusa w ciele i zasług Chrystusa we krwi. Krew nie tylko, że zdejmuje potępienie, ale co? Objawiciel święty Jan, rozdział pierwszy, a werset zdaje się 18, pisze tam co? Że zmartwychwstały Chrystus ma władzę nad czym? Nad grobem i nad śmiercią. Tam jest wyrażone piekło i śmierć, ale piekło to znaczy grób. Czy zrozumiane odpowiedź? Nie przyznajcie się. Ja wiem, że może nie. No ale drugie pytanie. Mateusz 26, 28. Dlaczego wylewa się za wielu, a nie za wszystkich? Związane z pierwszym. Są zwroty Pisma Świętego. Myślę, że stawiający to pytanie, nie wiem dlaczego to na tablicy napisane, tak, bo miałbym prawo zapytać tego stawiającego pytanie, tak? Nie wiem, kto napisał. O to chodzi. Są zwroty. okup za wielu. I takich wersetów w Piśmie Świętym jest ile?
Co najmniej dwa.
Dwa. I okup za wszystkich. Pytający stawia z Ewangelii Mateusza, ale to jest też i w Ewangelii Marka. No i przeczytajmy przytoczony tekst z Ewangelii Mateusza. Okup za wielu. Co to znaczy? Za wielu to za wszystkich, a za wszystkich to za wielu. Bo jest drugi tekst, który mówi wyraźnie, że za wszystkich. Tych wersetów jest dużo, ale najwyraźniej to wiemy, o który wam się rozchodzi. O ten z listu do Mateusza chyba. Bo tam jest mowa o pośredniku. Drugi rozdział, szósty werset i niżej. Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Prawdą mówię, nie kłamię. Nauczycielem pokan w wierze i w prawdzie. Góry nie przeczytałem. Celowo. Okup wylewa się za wielu. Dlaczego? Krew się wylewa za wielu. Proszę.
Dlatego pytanie. Nie wiem dokładnie o co chodziło autorowi, bo nie jest autorem, ale to jest jakby ten do wielu odnośnie tego nowego przymierza. Nie, to jest to samo.
Że nie Mateusza.
Tak, bo to, ten werset, który jest tam, to jest do krew nowego przymierza, który, nowego testamentu, która się wylewa za wielu. Nie wiem, czy to można łączyć razem z okupem tak samo.
No to bierzemy, tutaj jest właśnie taki zapis, albowiem to jest krew moja, nowego testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do onego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca Mego. Krew za wielu. I tu jest taka zmianka, która sprawia nam trudność. No ale kto by chciał odpowiedzieć? Co znaczy za wielu się wylewa? Za wielu to za ograniczoną liczbę ludzi? Czy za wszystkich? Zasugerowałem wam drugą wersję. Wybywają to z okupu. Bracie Krzysiu, jak byś to rozumiał?
Chodzi o werset z listu Apostoła do Tymoteusza, to okup został złożony za wszystkich. I to nie podlega wątpliwości, ale tutaj mi się wydaje, że dalej zwrócił uwagę, że wiedzieliśmy, że pośrednikiem nowego przymierza, czyli
kościołem. I może to faktycznie dotyczy się zmieni rozwoju wszystkich, czyli zjazd. A w kościele będzie wielu, ale nie wszyscy. To jest ograniczona liczba. Nie potrafię go się inaczej. Mam wrażenie, że jest różnica.
Dziękuję. Kto by jeszcze chciał? Wylewanie krwi za wielu. Nikt się nie zgłasza.
Za wszystkich.
Co, Franie? Za wszystkich? Bym mógł.
Nie, już nie myślę, że nie jest to jest za wszystkich.
To znaczy za wszystkich, tak? A wielu to wszyscy? Małgosia.
Wiele to nie jest określenie, więc może określenie liczbowe mogą się mieścić w tym wielu. Ale niekoniecznie.
Ten werset dwie rzeczy mówi. Pijcie z jego wszyscy, a krew wylewa się za wielu. Nie no, zauważmy. Pijcie z jego wszyscy, ale miał na myśli tylko małą garstkę. Wylewa się za wielu.
Tylko, że tutaj jest związane z przymierzem. Albo to jest krew moja nowego przymierza. Krew nowego przymierza, która wylewa się za wielu. Łukasz.
No do tej właściwie większość takich wersetów, które mówią, że jest te słowo wielu, to jednak nam się kojarzy od razu z kościołem. No i na pewno wielu to nie wszyscy.
Można jeszcze dodać?
No.
Za wielu to ja myślę za Kościół i za wszystkich tych, którzy przyjdą tą krew. Zasługi czynią, uznają Pana Jezusa jako swego odkupiciela. Bo mówi na odpuszczenie grzechu.
No.
To bardzo mi pasuje właśnie te tłumaczenie. Że za tych, którzy teraz to chcą zdać, później.
No proszę, Kornel.
Tylko tak dodałbym, że wziąć pod uwagę, że w dwóch miejscach, bo te słowa mniej więcej podobnie w trzech miejscach, to jest ten werset, trzech ewangelistów, Mateusz, Marek i Łukasz, i żeby też to właśnie wziąć pod uwagę, że Mateusz i Marek używają właśnie zwrotu za wielu w tym kontekście właśnie krwi nowego przymierza, a Łukasz troszeczkę inaczej to zdaje, bo Łukasz mówi, że wziąwszy kielich, weźcie go rozdzielcie między sobą, powiadam go, powiem, to nie będę pił owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I potem jest chleb i potem jest kielich. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, które się za was wylewa. To jest to za was. Już ten jest, ten akurat Łukasza ukierunkowuje do tych, którzy to słuchają, a apostołowie. To jest, można pójść dalej tym krokiem, bardziej by to przemawiało o przyjęciu, tej potrzebie przyjęcia jakby
No, dziękuję.
Można?
Proszę.
Jeżeli mówimy o trzech przymierzach, tak? Zakona, ofiary i nowe. Może jeżeli jak Pan Jezus spożywał pamiątkę ze swoimi uczniami, było rozpoczęte nowe przymierze, czyli nowe przymierze ofiary. Prawda? Znaczy nie wiem, bo wtedy przymierze zakona się skończyło i zaczęło się nowe przymierze. Drugie przymierze nadal będzie można stwierdzić, że jest nowe.
ale nie tym nowym nogą, nie?
No tak. Nowe po zakonie, prawda? To coś nowego. Ale nie jest nowy. Dziękuję. Jeszcze ktoś mi chciał? Proszę.
Ja to zgadzam się z pomyślą, że Zbawieniec nie za kościół, ale bym dodała, że jeszcze za Izraela. Bo okup to nie musiał być ofiarą za grzech. Mogła to być śmierć doskonałego człowieka za doskonałego człowieka. Niekoniecznie musiała to być śmierć na krzyżu i te 3,5 roku, które dzieliło od złożenia okupu w Jordanie przez Jezusa Chrystusa, który złożył zasługi doskonałego człowieka, czyli to prawo do życia, złożył za Adama, ale przez 3,5 roku to był to ofiarą za grzech. I ta krew tutaj dla mnie znacząco jest, bo wylewa się, że nie wyleje się za niedługo, czy za parę godzin, bo Pan jest powiedział, że spożywanie nie czeszy, a wiemy, że był przeżywany za kilkanaście godzin. Na początku doby spożywał, a pod koniec doby był przeżywany. Ale to wymagało zadośćuczynienia Bożej Sprawiedliwości za podwójne przestępstwo Izraela. Pierwsze wynikające z grzechu Adamowego, z przekleństwa, a drugie Izraelici ściągnęli na siebie przekleństwo, nie wypełniając zakonu. I Pan Jezus rozami też przecie umierał. A drugie za Kościół.
Dziękuję. Ktoś by jeszcze chciał? Proszę.
Tylko ściśle na to pytanie, dlaczego wylewa się
tylko to mi się
nie za wszystkich. No bo Pan Bóg nikomu niczego na siłę nie daje i potrzebna jest do tego gruntowna wiara w to, że krew Chrystusa go zbawia. Stąd liczba, a będzie zbawionych właśnie wielu, a Pan Bóg przewidział, że nie wszyscy uwierzą. Będą jednostki, które właśnie, my byśmy chcieli wiedzieć, jakie to będą jednostki, kiedy to będzie, w jakim okresie, z jakich denominacji. Ale jest, tutaj jest, nie jest to wyszczególnione, dlatego jest napisane tak ogólnie, że za wiele. No, trzeba cierpliwie czekać na rozwinięcie się historii, obserwować i podnosić głowy wasze, gdy się to zacznie dziać. Dziękuję.
Dziękuję. No, niewidocznie to dla was pewnie jest, bo ten wysyłek taki pśniały jest, mało widocznie.
Szukamy sponsora.
Nie, ja ci mogę powiedzieć, kto to robi. A ty za sponsory. Tutaj w tym, tu jest pokazane dwa krzyże, prawda? Które wskazują coś. Zasugerowałem wam na samym początku, chcą was naprowadzić, co dotyczy okupu, że okup też dotyczy wielu, prawda? A teraz, jeśli w tym wersecie mamy, są dwie rzeczy. I słusznie Kornel zauważył, że Ewangelia Łukasza mówi, może nawet wyraźnie. Tylko znów nasz Ewangelia Łukasza wprowadza w drugi problem. Że Pan Jezus najpierw podał kielich, a potem podał chleb, prawda? A w Ewangelii Mateusza najpierw podał chleb, a potem kielich. I teraz, gdy czytamy 22 rozdział Ewangelii Łukasza, gdzie mówi tak, wziąwszy kielich, podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. jest różnica. Nie mówi, że bierzcie wszyscy, tylko rozdzielcie to między sobą. Werset następny mówi: powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. A wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. I drugi raz wraca do kielicha i mu i pisze: podobnie i kielich. Gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Już nie mówi, że wielu, tylko że za was się wylewa, prawda? Czy były według Łukasza były dwa kielichy? Jeden był, prawda? Dlaczego ewangelista Łukasz wraca z powrotem do kielicha? Bo w pierwszym nie podkreśla nowego przymierza. A w drugim tutaj mówi, że już gdy było po wieczerzy, po tym obrządku zwrócił uwagę, że ten kielich to nowe przymierze, które się za was wylewa. Wracając teraz do Ewangelii Mateusza, w Ewangelii mamy zapisane: albowiem to jest krew moja Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Do kogo to Pan Jezus mówił? Wcześniej powiedział: pijcie z tego wszyscy. Wszyscy to kto? Cały naród izraelski? Ci, którzy tam byli, prawda? Więc tam byli apostołowie. To był pierwotny Kościół. I teraz tych wielu to apostołowie. Ale czy tylko apostołowie? Jeśli teraz mówię i wyjaśnię, że ten kielich to też nowe, to nowe przymierze, to teraz musimy sięgnąć do proroctwa. Z kim to przymierze będzie zawarte? To przymierze będzie zawarte z Izraelem. A więc za wielu odnosi się do narodu izraelskiego. I stąd te dwa krzyże są. To się równa z tym, że okup za wielu i okup za wszystkich. Okup za wielu to znaczy za kogo? Znaj sam pierwszy za oblubienicę Chrystusową i drugi krzyż, który stoi na linii P, to jest zdjęcie potępienia izraelskiego zakonu. Dlaczego? Bo Izrael był pod podwójnym potępieniem. Jedno potępienie adamowe, a drugie wynikające z niewykonania zakonu. Więc jeśli mowa o nowym przymierzu, to nie z całą ludzkością nowe przymierze będzie zawarte. Tylko będzie zawarte z Izraelem. I to się do tego odnosi. Natomiast wydarzenie, które mówi, że okup za wszystkich, to musimy pomyśleć, że tą drogą, jaką wchodził grzech przez Adama, to okup za wszystkich, ale w kim? W Adamie. Ludzkość w przyszłości będzie chciała wejść do doskonałości, to musi się podpiąć pod izraelskie przymierze. Pod nowe przymierze, żeby korzystać z zasług. Bo z ludzkością przymierza nie ma, tylko z Izraelem. Bóg daje przywilej wejść tej ludzkości, żeby skorzystać z tego błogosławieństwa. I tak jak ten czas w dniu pojednania było powiedziane, że kapłan, gdy dokonał obrzędu ze wszystkich ofiar, to co zrobił? Wyszedł i błogosławił ludowi. Tylko nie ma tego zapisane w 3 Mojżeszowej 16 rozdział, tam gdzie jest opisany dzień pojednania. Ale jest opisane w 9 rozdziale. To jest coś podobnego, tylko tam jest ustanowienie kapłaństwa. Trzecie pytanie. Z kim z Izraela będzie zawarte nowe przymierze? To już krótko. Ja to mówiłem.
Żyjącymi tam.
Kochani, są dwie myśli. Jedna myśl to jest, że ze wzbudzonymi, doskonałymi prorokami. Ale moja myśl, ja tak wierzę, że to przymierze będzie zawarte z narodem izraelskim, ten, który przejdzie żywo z ucisku. Wiek i wejdzie w wiek przyszły. To będzie Izrael, który będzie kompetentny do przyjęcia warunków nowego przymierza. Ostatnie pytanie. Czy ta sama krew pieczętuje przymierze ofiary i przymierze nowe? Była wzmianka, ale krótko, bo mam tu czas wyznaczony. A jeszcze jest za nas, że jedno pytanie. Nie napisane, ale wstawione. Ta sama krew pieczętuje? A jaka? Jedna?
Nowe przymierze zapieczętowane jest przez krew Jezusa Chrystusa. A nowe przymierze będzie zapieczętowane przez Chrystusa pomazańca.
Ale to ta sama krew, tak?
Przymierze ofiary jest przysięgi.
Przymierze ofiary weszło w życie.
A przymierze ofiary potrzebowało zapieczętowania?
Przysięgę i
obietnicę. Tacie Marek?
Nie.
Nie, nie potrzebowało. Ale pytanie jest, czy ta sama krew zatwierdza przymierze ofiary? Przymierze nowe? Tomek?
Najważniejsza krew, jaka się przelewa za wszystkich, to jest krew Chrystusa. I to przymierze ofiary, którą Kościół chce, znaczy może inaczej, może wierzący teraz dzisiejszego czasu chcą służyć z Chrystusem, tylko i wyłącznie przez krew Chrystusa. I w przyszłości też myślę, ludzie muszą wierzyć, że tylko przez Chrystusa, przez szansę życia i uwierzenia w Niego można żyć. Czy ta sama krew pieczętuje? Myślę, że jest tylko jedna. Chrystusa. Nie jestem też do końca pewna, ale tak się wydaje.
Dziękuję. Co Panie mówiłeś?
Czy ono potrzebowało pieczętowania?
No, ten pytanie.
Mogę jeszcze
zapytać? No. Pogłośno, bo ja nic nie słyszę.
Po przymierzem ofiary był Pan Jezus. Przez 3,5 roku. Jako nowe stworzenie rozwijał się pod przymierzem ofiary. I teraz, czy wymagał krwi jako doskonały człowiek? Nie, bo był święty, niepokalany. A był pod przymierzem ofiary. Rozwijał się to nowe stworzenie. I myślę tak, że nie potrzebowało to przymierze zapieczętowania, i nie, bo to wypływało z obietnicy Abrahamowej. A obietnica Abrahamowa miała dwa podstawowe zapewnienia. Jedno to słowo, a druga jako pieczęć to była przysięga. Ponieważ Bóg nie mógł przez kogo przysiąc, przegrać się przysiąg przez przysięgę. I w tej obietnicy mieści się przymierze ofiary. Myślę, że tutaj pytanie, czy ta sama krew, no to eliminuje to zapieczętowanie, bo ja też zgadzam się, że to przymierze nie potrzebowało pieczęci, bo ono było zawarte już, ono było przysięgło zapieczętowane. Dziękuję.
Można.
Dziękuję.
Ja czytam recetę.
No czytaj.
6 rozdział listu do Żydów, 16 do 18. Ludzie wprawdzie przez większego przysięgają, a przysięga, która się dzieje ku potwierdzeniu, jest między nimi końcem wszystkich sporów. Dlatego też Bóg, choć dostatecznie okazać dzieciom obietnicy nieodmienność rady swej, uczynił na to przysięgę, aby przez dwie rzeczy nieodmienne, których nie może, aby Bóg kłamał, warowną pociechę mieli my, którzy się uciekli ku utrzymaniu wszelkiej nadziei. Przez dwie rzeczy potwierdzone.
No to jest odpowiedź. Tylko skąd się bierze pytanie, prawda? Pytanie się bierze z tego wydarzenia pamiątki, prawda? Pijcie z tego wszyscy. A ci wszyscy byli pod przymierzem ofiary, prawda?
I zostali zaproszeni.
I zostali zaproszeni. Więc odpowiedź jest jaka? Przymierze ofiary nie potrzebowało zapieczętowania, bo ono było już zatwierdzone przez słowo i przez boską przysięgę. Ale teraz, czy można powiedzieć, że ci, którzy są w przymierzu ofiary, nie potrzebują krwi?
Potrzebują.
Potrzebują krwi. Po co? Do rozwoju swojej ofiary jako nowe stworzenie. Potrzebują nie tylko krwi, ale święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdział 5, od pierwszego wersetu, co mówi? Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, po co? Pokój mamy z Bogiem. Nawiązujemy społeczność. 9 werset mówi. Będąc usprawiedliwieni przez krew Chrystusową. I czy tylko przez krew? 4 rozdział, a ostatni werset mówi, że jesteście usprawiedliwieni przez zmartwychwstanie. A więc krew jest potrzebna do rozwoju. Natomiast do zapieczętowania przymierza ofiary to zjawisko nie występowało. Ale mamy jeszcze takie krótkie pytanie. Tomek to pytanie coś nie wstawił, bo ja już zapomniałem. Ja mam krótko pamięć. Powtórz go, bo ono też dotyczy, czy obejmuje tych wszystkich, którzy tam są wspomnieni w tym wersecie.
Piotr go bardzo prosił, żeby zadać pytanie to braterstwu. Chciałby znać zdanie braterstwa z Księgi Izajasza, 26 rozdział, 14 werset. O kim jest tam mowa?
Przeczytaj ten werset.
Izajasz 26, 14. Pomarli nie ożyją, martwymi będąc nie powstaną, przeto żeś ich nawiedził i wykorzenił, i wygładził wszystko pamiątkę ich. O kim jest tu mowa?
No, wspomnieliśmy, że krew Jezusa Chrystusa daje siłę wzbudzenia. A tutaj mamy werset, że umarli nie ożyją. O kim tu jest mowa? Którzy to nie ożyją? Paweł?
Klasa, w której śmierci.
Klasa, w której śmierci. Rzymski? Nie wiem.
To ci, którzy mieli próbę, rozpoczął się sąd.
Stali się umarłymi.
Umarli, ale będąc na próbie, nie okazali się zwycięstwa.
No pomyślnie. Dawid.
Słyszałem pytanie, już trochę rozmawialiśmy z tym Tomkiem, także nie wiem, czy mam od razu mówić to już. Bo tak w domu troszkę też o tym dyskutowaliśmy i powiedział, tak się nasuwa od razu taka myśl o tej klasie, w której śmierci, ale też można byłoby tutaj doszukać tych upadłych aniołów.
Potomków.
No, upardaniołowie byli zasądzeni na śmierć?
Ich potomkowie upadli aniołów.
Dziękuję. Co jeszcze? Znaczy się, ci potomkowie, to masz na myśli nie Filimowie, prawda? Ci olbrzymowie. No, kto by chciał jeszcze powiedzieć? Mamy tylko 3 minuty. Albo nic.
Proszę. Tylko potwierdzić tą myśl, że ta sprawa jest tą myślą i utożsamia się z nią, że dotyczy to tych, którzy byli stworzeni przed, którzy zrodzili się, przepraszam, z upadłych aniołów i z niebies ludzkich. Ta klasa Nifilimów nazwanych, nie wiem czy to jest dobrze nazwana, ta klasa Nifilimów, ponieważ to nie było zgodne z wolą Bożą, mieszanie tematów. I oni nie otrzymają, nie ma w planie Bożym dla nich, jak patrzymy na plan Boży, nie ma dla nich żadnej nadziei, ponieważ to było wbrew woli Bożej uczynione.
A wreszcie, jaka klasa, której śmierci ci nie odpowiada?
Nie, dlatego, że ta klasa, w której śmierci mówi tutaj, o którzy pomarli, to nie ożyją, to nie dotyczy tylko takiego czasu. Jakiego czasu?
No,
którzy pomarli. No, a jeszcze żyją ci, którzy będą karani wieczną śmiercią. Dlatego w czasie mi to nie odpowiada.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś by chciał? Proszę, Tomek.
Lecę z Koryntian, z 15 rozdziału, gdzie mówi o zmartwychwstaniu. Mówi, że jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Więc tutaj jest mowa, że wszyscy zostaną ożywieni, a Izajasz mówi, że no nie wszyscy. Więc to trzeba rozgraniczyć. Widocznie ci filmowie nie byli potomstwem Adamowym, bo byli dziećmi natury anielskiej. Jeżeli nie są ludźmi w pełni, czyli są z połączenia dwóch natur, to nie są potomstwem Adamowym, czyli nie zostaną zbudzeni, bo Chrystus jest za człowieka, a nie za anioł.
Dziękuję.
Można?
Można.
Nie wiem, ja troszeczkę może tak nie zastanawiałem się, ale chciałbym tutaj 5 werset z Księgi Objawienia, 20 rozdział. A insi z umarłych nie ożyli, ażeby się skończyło 1000 lat. Ja myślę, że 1000 lat ma to doprowadzić do życia, a będą po prostu tacy, że nie ożyją.
I kto to będzie?
Klasa, w której śmierci. Wiecznej śmierci.
A z tymi olbrzymami?
Ci olbrzymiami w ogóle nie powstaną.
A dlaczego?
Nifilimi.
No
bo to się zbawił Duch Boży z duchem człowieka, mówi wygładzę.
No ale matka była Adamowa.
Ale ojca to nie rozumie.
Proszę, dziękuję.
Ja tutaj czytam kontekst, 13 werset. Panie Boże nasz, panowali ci nad nami inni panowie oprócz Ciebie, ale myśmy tylko w Tobie ufając wspominali na imię Twoje. Pomarli, nie ożyją, martwymi będąc nie powstaną, przeto, żeś ich nawiedził, wykorzenił, wygładził wszystkie pamiątkę ich. Panowali ci inni panowie.
Więc kto to?
I teraz mówi pomarli.
Ci inni panowie to co?
Ci inni panowie. Oni panowali nad nami.
To kto?
I ja bym rozumiała tak. No kto panował nad Izraelem, nad tym narodem? Zanim stali się własnością Bożą, tak można mówić, bo byli przymierzy z tym narodem, z Panem Bogiem. Mieli obietnicy, mieli prawo przekazane przez Mojżesza. A teraz kto nad nimi panował? No byli przecież wśród innych narodów.
Ale tam jest mowa o Izraelu?
No tutaj prorok Izajasz. A był z narodu izraelskiego. I ja spotkałam taką myśl, że tymi pomarłymi, które nigdy nie powstaną, to są różne ludzkie sposoby panowania człowieka nad człowiekiem. Tak jak mamy dzisiaj modne różne korporacje, związki, jakieś trusty i tym podobnie. Człowiek to wymyślił różne sposoby pojmowania drugiego czegoś swego w niewolę, zachowania go. I to wszystko będzie wykorzenione. Nic z tego nie pozostanie. I wszelka pamięć, ja nawet nie zakresuję. To, co
no taka ta myśl, to czytamy chyba w czwartym tomie.
No, ale jest.
O tych trustach, że nie wygna. Ale czy to się o to rozchodzi? I nie ma czasu już, moje zdanie ostatnie. Ja się przychylam do tych olbrzymów jednak. Bardziej jest przekonujące, aczkolwiek nie wykluczam tutaj klasy, w której śmierci też. Dziękuję Wam za uwagę.
Dziękujemy.